Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, 6 minut po godzinie 12. Kłaniamy się i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Całkiem ładny jesienny dzień, ale bardzo brzydkie korki wokół cmentarza centralnego. Wielu kierowców niecierpliwi się, stojąc w tych dużych zatorach.
Waldek, Szczecin. Stoję właśnie na Kuszłończy. Zastanawiam się, czy indolencja naszych władz, policji, ZUK-u kiedyś w tym mieście się skończy. To, co wyprawiają, to jest jakieś bezeceństwo. Jak można żadnych służb nie skierować? Korki takie, wszystko zakorkowane. To jest porażka tego miasta, jak zwykle zresztą.
Dziękujemy za ten sygnał. Prosimy się trzymać. Mam nadzieję, że pan już wyjechał poza te korki. No ale korki są. Policja już jest na miejscu, kieruje ruchem. Pytanie, czy ta organizacja ruchu nie została wprowadzona za wcześnie, czy została właściwie stworzona, bo przypomnijmy, że zamknięte są dwa przejazdy przez torowisko w okolicach bramy głównej cmentarza centralnego. No i jest tam policja. Może można było lepiej te organizacje ruchu przed Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przygotować. W takim razie czekamy na opinię słuchaczy. Czujny 510, 37-32, 510, 37-36. Z czego wynikają te utrudnienia, te problemy z ruchem? Czekamy na opinię naszych słuchaczy. Oczywiście pierwszy rzut ucha i oka, no bo chcemy dojechać na cmentarz, do tego osoby, które normalnie tamtędy koło cmentarza, czy z jednej, czy z drugiej strony przejeżdżają. To też prawda, tak może być. Ale czy to tylko te kwestie właśnie ogromnego natężenia ruchu, czy być może niepotrzebnie zmiany w ruchu? Czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie. Jeszcze raz przypomnę, 510-37-32, 510-37-36. A jeszcze o cmentarzu zadzwonił słuchacz, chyba taksówkarz.
Kochany czasie reakcji, co roku w przeddzień święta zmarłych postoje z taksi są zamykane. Przecież osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne potrzebują jak najbliższego dojazdu i powrotu do domu i do rodzin. Współczuję tym osobom i gratuluję wszystkim tym, którzy zrobili ten brzydki psikus w przeddzień święta zmarłych. Postoje taksi powinny być tam otwarte i można byłoby z nich korzystać. Dziękuję.
Dziękujemy. Zapytamy w mieście, kogo trzeba, i mamy nadzieję, że odpowiedź padnie jutro. No i mam nadzieję, że ta organizacja ruchu będzie być może zweryfikowana, poprawiona, bo na razie wokół cmentarza centralnego i na Kusłońcu, i na Mieszka I ogromne, ogromne korki. Na ulicach dojazdowych również tworzą się zatory. Proszę to wziąć pod uwagę, jeżeli nie planują państwo jechać w tamte rejony albo mogą ten plan przełożyć, to namawiamy do tego i zachęcamy. A skoro zbliża się Wszystkich Świętych, no to także wyjazdy i także wizyta na naszym dworcu PKP Szczecin Główny, taki tam klops.
Dzień dobry, Teresa Kosacka. Ja w sprawie pociągów, a właściwie informacji, które są ogłaszane na peronach, że pociąg wjeżdża, ale nie wiadomo, z której strony i z której strony zaczyna się liczenie wagonu. Ponieważ już tą sprawę zgłaszałam, że nie wszyscy pasażerowie wiedzą, z której strony będzie czoło pociągu, to może wobec tego w końcu w tej informacji, teraz kiedy dużo pewnie ludzi przyjedzie na Wszystkich Świętych, żeby wiedziała, z którą stronę ten pociąg pojedzie. I gdzie będzie wagon, gdzie będzie czoło pociągu, jaka jest numeracja, gdzie jest wagon, do którego ma człowiek bilet. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejowe ABC wydawałoby się, a jednak okazuje się, że nie można tego powiedzieć pasażerom czekającym na peronach dworca PKP Szczecin Główny. A dzisiaj, za kilka już minut, wrócimy do sprawy schorowanej 79-latki, która od 1 września do 24 października nie miała energii elektrycznej. Dlaczego? O tym będziemy rozmawiać z przedstawicielką Enei, ale przedstawicielka tej spółki powie, czy można wrócić do papierowej faktury, bo słuchaczka chce wrócić do papierowej faktury z elektronicznej i twierdzi, że takiej możliwości nie ma. To nasz temat już za kilka minut. Myślę, że około 12:17 połączymy się z panią rzecznik grupy Enea, a potem po 12:30 będziemy rozmawiali o siłowniach wiatrowych, które mają się pojawić w gminie Wolin, w okolicach miejscowości Chynowo i Kołczewo. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo obok mamy Woliński Park Narodowy, mamy obszary Natura 2000, mamy także bardzo dużo przelotów ptaków, 10 tysięcy rocznie. Mamy także wiele ciekawych zwierząt. No i także krajobraz będzie przez gigantyczne wiatraki, nawet powyżej 240 metrów wysokości, zakłócony. Czy ta inwestycja powstanie? O tym będziemy rozmawiać zarówno z sołtysem jednej z tych miejscowości, ale także z ekspertem, który przygotowuje właśnie ocenę oddziaływania na środowisko siłowni wiatrowych. A na zakończenie naszego programu dzisiejszego wrócimy do sprawy mężczyzny, który w czwartek 23 października około godziny 15:30 w Podjuchach upadł i uderzył głową w twarde podłoże. Nasz słuchacz opisywał, że było tam dużo krwi, zadzwoniono po karetkę. No, karetka jechała podobno 30 minut i nie przyjechała na sygnale. Czy tak powinna wyglądać ta interwencja pogotowia ratunkowego? Kto o tym zdecydował, że tych sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie było? Dlaczego dojazd trwał tak długo? To dzisiaj sobie wyjaśnimy z rzeczniczką wojewody zachodniopomorskiego. A teraz jeszcze sprawa kolejowa, tym razem dworzec w Gryfinie.
Dzień dobry, jestem mieszkańcą Gryfina, stałą słuchaczką Radia Szczecin. W ramach modernizacji na kolei zainstalowano windy na peronie pierwszym i drugim. Winda na peronie pierwszym nie działa od 3 miesięcy. Jestem osobą niepełnosprawną i aby dojść do peronu drugiego, muszę pokonać schody. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję, do usłyszenia.
Pomożemy. Mamy nadzieję, że ta winda jak najszybciej zostanie uruchomiona na peronie pierwszym. No, skoro tak kolejowo nam się zrobiło, to jeszcze przypomnę, wczoraj naszym gościem był przedstawiciel Porregio, pan Norbert Wełyczko, i mówił o tym, że to tylko chwilowo pociągi na trasie Kołobrzeg-Szczecin były przepełnione, bo słuchacze się skarżą na to przepełnienie. Po wypowiedzi pana naczelnika działu handlowego Polregio jest głos ad vocem.
Dzień dobry, witam wszystkich. Adam z Gryfic. W kwestii zapełnionego składu pociągów, które porusza się tam Kołobrzeg, Szczecin, nie jest to prawdą, że kwestia występuje tylko w ostatnie 2 dni. I tutaj do przedmówcy chciałbym 2 słowa. To jest nagminne. Córka, dojeżdżając do Szczecina, jakby nie patrzeć, musi za każdym razem szukać miejsca. Pociągi są przepełnione i to od wielu miesięcy. I proszę nie mydlić oczu ludziom, że to trwa tylko 2 dni. To jest nagminne, te pociągi, ludzie, którzy tam jeżdżą, no po prostu w niektórych sytuacjach są jak te sardynki w puszce zamknięte. Proszę coś z tym zrobić. Pozdrawiam.
Dziękujemy, przekażemy Polregio pana głos i także głos drugiego słuchacza, który dotyczy kwestii problemów ze zmieszczeniem się wszystkich pociągów na dworcu PKP Szczecin Główny. No bo takie problemy już są, nie zawsze można zmienić rozkład jazdy, bo po prostu nie miałby gdzie pociąg wjechać na naszym pięknym dworcu. Pięknym, ale za małym, to trzeba zdecydowanie powiedzieć. No i są też piękniejsze dworce. To także niestety trzeba dodać. Mam wrażenie, że ta modernizacja sprzed ilu już 10 czy 12 lat została zrobiona nieco po taniości, bez takiej dużej wizji architektoniczno-urbanistycznej i takich praktycznych rozwiązań. No ale mniejsza z tym. W każdym razie słuchacz zadzwonił, no i martwi się, co będzie z dworcem i częstotliwością kursowania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, gdy to wszystko już zacznie kursować chociażby do Polic.
Witam, kochane radyjko. No, skoro, że nie udało mi się już dodzwonić do pana Wołyczko, ja jestem ciekaw takiej rzeczy, skoro już teraz stacja Szczecin Główny, jest niewydolna. Nie potrafi przyjąć wszystkich pociągów SKM-ki. Nie można w związku z tym zwiększyć ich częstotliwości. Jak oni zamierzają sobie poradzić z obsługą SKM-ki, kiedy ruszy w końcu, miejmy nadzieję, że w końcu ruszy linia do Polic? To jest jakiś absurd. Jak może być problem z przesunięciem komunikacji SKM, skoro powinna być niezależna od pozostałych? Po to jest SKM-ka, żeby właśnie zmniejszyć tłok w autobusach, zmniejszyć ruch na ulicach. A tutaj odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z kolejną łaską, którą daje nam nie wiadomo kto i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Autobusy po uruchomieniu pełnej SKM-ki zostaną pozmieniane, co w sytuacji mieszkańców z Polic może mieć bardzo dotkliwe skutki. Zwłaszcza jeżeli pociąg będzie jeździł tylko co pół godziny, a nie planuje się go przynajmniej w założeniach, bo mówiono, że będzie jeździł co pół godziny w szczycie, poza szczytem co 40 minut. Albo jeszcze dłużej, a teraz mamy problem ze zmieszczeniem się w autobusach jeżdżących do Polic w tempie co 10-15 minut. Jak oni chcą to pomieścić wszystko w pociągach, które być może co pół godziny będą jeździć, choć jak słyszymy, stacja Szczecin Główny jest niewydolna, nie jest w stanie, miał być piąty peron do obsługi SKM-ki, nie ma. Czyli co, będziemy w polu wysiadać, czy nie będzie jeździć SKM-ka?
Dziękujemy, pozdrawiamy i oczywiście zasięgniemy języka chociażby w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Miejmy nadzieję, że to są czcze obawy i że będzie lepiej niż to pan przewiduje w swoich kasandrycznych wizjach. To jest czas reakcji, 18 minut po godzinie 12. Teraz wracamy do sprawy mokrych liści. Wczoraj przypominaliśmy tym, których nieruchomości przelegają do chodników, że trzeba te liści uprzątać. Tak przyzwyczailiśmy się, że śnieg trzeba odgarniać, odśnieżać, dbać o to, żeby nawierzchnia nie była śliska, no ale liście także są zagrożeniem i także trzeba je sprzątać. I w sprawie takiego niebezpiecznego miejsca w Szczecinie, takiej ziemi niczyjej, czy chodnika niczyjego, słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, Tomek. Ja w sprawie tych śliskich liści, które zalegają, ja codziennie chodzę i widzę, jak tam ludzie robią różne akrobacje na ulicy, to jest Matejki. Ten odcinek, gdzie kiedyś był dom marynarza i tam stoi taki płot i z tych drzew pospadały liście i może znajdźcie właściciela tego terenu, bo nikt tam nie sprząta, to już kolejny rok z rzędu. Ten odcinek jest naprawdę niebezpieczny. Ja sam jak idę tam, to muszę już ubierać specjalne buty, a nie jakieś tam sobie buciki, żeby sam nie fiknąć. Pozdrawiam, miłego dnia.
Miłego dnia, proszę na siebie uważać i innych ostrzegamy o tym miejscu. No cóż, nowy inwestor, który kupił dawny budynek domu marynarza, wyburzył ten budynek. Działka przylega do chodnika, powinien dbać o ten chodnik, ale nie dba. W takim razie uderzymy w tej sprawie do miasta, no i mam nadzieję, że będzie odzew. To miejsce zostanie wreszcie posprzątane albo inwestor do tego zostanie przymuszony. 12:20, za chwilę pierwszy gość, ale jeszcze sprawa garażowca przy ulicy Małkowskiego. Tam mieszkańcy protestowali przeciwko temu, że za mało miejsc dla nich w tym garażowcu się pojawiło, dla okolicznych mieszkańców i że muszą płacić 300 zł za miesiąc parkowania swojego pojazdu w tym garażowcu. Komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, to wasz stały słuchacz na temat cen garaży przy Małkowskiego, które zostały ustalone na poziomie 300 zł dla mieszkańców miesięcznie. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, o co ten cały WTS, Rejwach, że to jest normalna, preferencyjna faktycznie cena, byle garaż murowany gdzieś na mieście, czy na osiedlach Zawadzkiego, czy gdzie indziej. Wynajem takiego garażu kosztuje około właśnie 300 zł miesięcznie i to trzeba jeszcze do takiego garażu przejść czasem pół kilometra, czy kilometra. Ktoś ma tutaj za podobną cenę pod domem właśnie miejsce parkingowe, gdzie już nic go nie obchodzi, bo w takich garażach też różne rzeczy się dzieją i tak dalej. No to ja nie rozumiem, o co chodzi. No faktycznie najlepiej jakby miasto już w ogóle sponsorowało, jeszcze dopłacało może tam komuś za takie miejsca. No jest to śmieszne w dzisiejszych czasach.
Dziękujemy, pozdrawiamy i na następne komentarze czekamy. Przypomnę, 510-37-32 to jest czujny i do studia 510-37-36. Warto zapamiętać ten numer, bo teraz gość, a ja wiem, że jak ten gość się pojawia, to zawsze pojawiają się kolejne pytania od słuchaczy. Zobaczymy, czy tak będzie tym razem. Przy naszym telefonie pani Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa grupy Enea. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A wrócimy do sprawy najpierw schorowanej 79-latki. Jej syn, pan Remigiusz, który nie mieszka w Szczecinie, zadzwonił do nas w tej sprawie, bo ta pani od 1 września do kilka dni temu dopiero włączono jej prąd, a nie miała tego prądu właśnie chyba do 24 października. Dlaczego? Otóż z powodu choroby, jak wyjaśniał pan Remigiusz, jej syn nie odbierała pismo o wygaśnięciu umowy, ale płaciła za prąd stałą kwotę. Dostawca jednak energię wyłączył i zarzucił nawet starszej pani kradzież prądu. Syn poszkodowanej tą sytuacją interweniował na infolinii Enei i ma żal do pracowników Enei, że tak długo trwało wyjaśnianie tej sprawy. Według niego po stronie spółki zabrakło zaangażowania i empatii. Uważa, że po naszej interwencji Radia Szczecin sprawy nabrały tempa i energię elektryczną w domu starszej pani przywrócono. Jak państwo widzą tę sytuację? Proszę powiedzieć, z czego wynikała tak długa przerwa w dostawie energii elektrycznej od 1 do września do 24 października?
W tej sytuacji do wyłączenia doszło z powodu zadłużenia. Z tego też względu, że faktury nie były opłacane w terminie, została rozwiązana umowa, a następnie zdjęty licznik energii elektrycznej. Pełnomocnik klientki, czyli tak jak tutaj pan mówi, syn klientki, odezwał się do Enei dopiero 2 dni po odłączeniu energii elektrycznej i wtedy dopiero rozpoczęła się procedura przygotowania nowej umowy, podpisania nowej umowy i włączenia licznika, a właściwie zamontowania go i podłączenia ponownego, bo pamiętajmy, że jeżeli dochodzi do wyłączenia energii na podstawie rozwiązania umowy, to ten licznik jest demontowany. I tutaj potrzebne jest zawarcie nowej umowy i zamontowanie nowego licznika. Dlatego też ten czas jest trochę dłuższy i tak został on niezwłocznie zamontowany. Ale no i tak tutaj potrzebne było te 31 dni na przeprocedowanie i nowej umowy i podłączenie nowego licznika.
Dużo czasu starsza pani bez prądu, bez światła, bez dostępu do radia czy do telewizji. Czy kiedy pani prześledziła procedury dotyczące tej sprawy, rzeczywiście tam pojawiło się takie posądzenie i ono miało jakieś podstawy, że ta pani kradła energię elektryczną?
W tym punkcie poboru energii elektrycznej od 2019 właściwie regularnie następowały opóźnienia w zapłacie faktur i też uruchamiane były ścieżki windykacyjne. Po tym, kiedy umowa została rozwiązana, licznik nie został zdemontowany od razu i ta energia elektryczna, mimo tego, że klient i pełnomocnik klienta natychmiastowo byli poinformowani o tym, że umowa jest rozwiązana, po rozwiązaniu umowy i tak bezumownie korzystano z energii elektrycznej. Licznik dopiero po pewnym czasie został zdemontowany i wtedy już faktycznie klient nie miał energii elektrycznej i rozumiem, że dopiero wtedy pełnomocnik klientki odezwał się do nas. Natomiast my też, tutaj ważna informacja, my też nie mamy takiej wiedzy, że ktoś właśnie wymaga jakiejś opieki, jest pod czyjąś opieką i tutaj też, bo pojawił się też taki zarzut, jakoby ta osoba, ta klientka była odbiorcą wrażliwym. My takich informacji nie mamy i nie posiadamy, ponieważ pełnomocnik klientki takich informacji nie dostarczył. Ja może od razu zwrócę uwagę, kim jest odbiorca wrażliwy. To zgodnie z prawem energetycznym osoba, która jest stroną umowy kompleksowej, mieszka w miejscu dostarczania tej energii i tu faktycznie te 2 punkty zostały spełnione przez klientkę i posiada także dodatek mieszkaniowy. Czyli osoba musi być uprawniona do takiego otrzymywania dodatku mieszkaniowego zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Tutaj tej informacji nie mamy. Pełnomocnej klientki nigdy nam takiego dowodu nie przedstawił, a przedstawione przez niego zaświadczenie lekarskie no nie jest wystarczające do tego, abyśmy klientkę uznali za odbiorcę wrażliwego. Natomiast no mówię, w momencie my bardzo też tutaj mam historię nawet wysyłania i ponagleń i próśb o zapłacenie na całym tym etapie Nigdy pełnomocnik klientki do nas się nie odezwał z prośbą czy o rozłożenie narad, czy o przesunięcie terminu płatności. Tutaj z tej strony kontaktu z klientem, kontaktu pełnomocnika klienta z Eneą nie było. W związku z tym po wielu takich prośbach o uregulowanie płatności umowa została rozwiązana zgodnie z prawem.
A licznik zdemontowany i tu apel do wszystkich pełnomocników, którzy są oficjalnymi, prawnymi reprezentantami osób starszych, które mają umowy z tą czy inną spółką, chociażby z Eneą, o to, żeby zgłaszać w biurach obsługi ten fakt, że na przykład zmiana adresu do korespondencji, prawda? Bo wtedy ta informacja dociera szybko, no i można zareagować, bo tutaj też, no, jeżeli są tylko jakieś pierwsze monity, wezwania, to trzeba reagować, trzeba nawiązać z wami kontakt.
Oczywiście ja też zachęcam do korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta czy z aplikacji Moja Enea. Tam też możemy pobrać e-fakturę i te wszystkie, cała ta nasza korespondencja też właśnie trafia tam, więc można to po prostu sprawdzać 24 godziny na dobę w szybki sposób. Także tak, dla osób, szczególnie tych, które się opiekują osobami właśnie czy starszymi, czy schorowanymi, jest to bardzo, bardzo ważne.
No i jeszcze ten zarzut pana Remigiusza, syna tej 79-latki, że po stronie państwa spółki zabrakło zaangażowania i empatii. To są kwestie niemierzalne, bo oczywiście państwo wypełniają regulaminy, oczywiście ci pracownicy, którzy na infolinii rozmawiają z klientami państwa, są szkoleni, no ale jak to pani oceni?
Przypominam, że pełnomocnik klienta odezwał się do nas dopiero 2 dni po wyłączeniu energii elektrycznej. Tu wcześniej nie było żadnych informacji, żadnych wniosków, żadnych prośb, żadnych informacji z prośbą o rozłożenie płatności na raty. No więc w związku z czym, jeżeli po drugiej stronie nie ma reakcji, my też nie wiemy, czy mamy do czynienia, a dokładnie nie mamy do czynienia z odbiorcą wrażliwym, bo ta klientka nie kwalifikuje się jak na razie jako odbiorca wrażliwy, no to działamy zgodnie z prawem. A więc tutaj apel też, jeżeli pojawiają się jakieś problemy z płatnościami, to oczywiście, jeżeli my taki wniosek otrzymamy, to oczywiście go rozpatrzymy, ale jeżeli nie mamy kontaktu z drugą stroną, no to trudno tutaj mówić o jakichś innych działaniach niż oczywiście tych, no, które wymusza na nas też prawo.
I jeszcze jedna sprawa do pani właśnie, posłuchajmy.
Dobry, stała słuchaczka Renata. Więcej osób ma problemu z Eneą. Jakiś czas temu wysłałam informację, żeby maile mi przychodziły opłaty, faktury za zużytą energię. O prawie pół roku jestem wyłączona, że mam problemy i z internetem i nie tylko, i chorobowe przede wszystkim. Dzwoniłam i prosząc o to, żeby mi z powrotem przywrócić rachunki wysyłane. I bardzo mi na tym zależy. I niestety bez skutku. Może państwu się uda, jak niejedną sprawę rozwiązaliście, to i tutaj to niby błaha, jednak nie jest błaha sprawa, więc bardzo bym prosiła. Dziękuję i miłego tygodnia życzę państwu i sobie też oczywiście. Do widzenia.
Pozdrawiamy pani Renato, a przy naszym telefonie, przypomnę, Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa grupy Enea. Proszę powiedzieć, czy jest możliwość odkręcenia? Wiadomo, promujemy e-faktury, żeby tego papieru nie drukować, ale jeżeli ktoś się rozmyśli z różnych względów, chciałby otrzymywać ponownie papierowo od państwa rachunki za energię elektryczną, jest taka możliwość?
Tak, można to zrobić samodzielnie w elektronicznym biurze obsługi klienta albo w naszej aplikacji Moja Enea, klikając w zakładkę ustawienia e-faktura dezaktywacja, albo no, zgłaszając się do nas dostępnymi kanałami, tymi standardowymi, jeśli tak można powiedzieć, czyli infolinia, czy wizyta w BOK, czy także formularz kontaktowy na www, czy czat, czy nawet można do nas napisać list. To oczywiście jak najbardziej przywrócimy taką fakturę tradycyjną, papierową.
Jeżeli pani Renacie się nie udało, to potrzebujemy więcej danych, żeby sprawdzić, prawda, tę skargę, bo pani Renata mówi,
tak, trudno mi się tu odnieść
wyszło.
Do tej... Tak jest. Trudno mi się odnieść do tej konkretnej sytuacji, nie mając danych. Natomiast no, prosimy w takim razie o jeszcze jeden ten telefon na naszą infolinię, bo tak chyba będzie najwygodniej, albo jeśli pani ma możliwość po prostu samodzielnie tego zrobienia. I oczywiście jak najbardziej przywrócimy fakturę papierową.
Pani Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa grupy Enea. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. 12.30 to jest czas reakcji. Już za kilka minut przeniesiemy się na piękną wyspę Wolin, a tam kolejne siłownie wiatrowe. Mieszkańcy Chynowa i Kołczewa są zaniepokojeni planami inwestora.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
12.33, czas reakcji, to się zgadza. Czujny numer 510-37-32 i do studia 510-37-36. Teraz na chwilę przenosimy się na ulicę Pocztową, ale do tego tematu powrócimy.
Dzień dobry, nazywam się Szczyc. Norbert, dzwonię z ulicy Pocztowej 15 w Szczecinie. Chodzi o śmietniki zalegające przed wjazdem do kamienicy, które są rozwalone na drodze już chyba trzeci miesiąc. Zarządca nic z tym nie robi. Twierdzi, że to ZDTM powinien naprawić wjazd. Śmieciarze nie chcą wieść śmietników do środka. Te śmieci walają się tam jakby na głównej ulicy przed jakimś takim porządniejszym salonem kosmetycznym. Wygląda to masakrycznie. Stoją ludziom pod oknem. Nie ma jak wjechać karetka do bramy. Jako mieszkańcy jesteśmy zmęczeni tym faktem, dlatego że nie da się w żaden sposób dogadać z zarządcą, załatwić tej kwestii. Pani tam Fino ma biuro dokładnie, nie wiem, dwie kamienice dalej i jej te śmietniki nie przeszkadzają. Ważne, żeby wszyscy czynsz płacili tylko. Po prostu już nie wiemy, gdzie to zgłaszać. Zgłaszaliśmy do wszystkich instytucji. Straż Miejska była tam już tyle razy. Policja, sanepid, wszyscy już tam byli. No ale nic w tej sytuacji nie da się zrobić. Nie wiemy, gdzie dalej to zgłaszać. Może jak państwo to nagłośną, to ktoś się tym zainteresuje, bo no, w centrum miasta takie śmietniki. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy, nagłaśniamy. No i oczywiście będzie kontakt z zarządcą tej nieruchomości. Mamy nadzieję, że uda się także w tej sprawie pomóc czasowi reakcji. 12.35 i teraz kolejny temat. Przy naszym telefonie pani Urszula Ociepa, sołtys Chynowa, to jest na wyspie Wolin w tej gminie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani sołtys, mieszkańcy Chynowa i Kołczewa w gminie Wolin, przynajmniej niektórzy, bo do nas napisali, są zaniepokojeni planami usytuowania na terenie ich sołectw około 7 siłowni wiatrowych o gigantycznych rozmiarach. Z ustaleń wstępnych wynika i deklaracji inwestora, że maszty będą miały wysokość ponad 240 metrów, a rozpiętość skrzydeł wyniesie 160 czy 150 metrów. I piszący do nas w tej sprawie słuchacze wskazują na błyskawicznie przeprowadzone konsultacje społeczne. Jedno było spotkanie online i jedno fizyczne z inwestorem. Pani brała udział w tym spotkaniu fizycznym z inwestorem. Proszę powiedzieć, jakie ma pani obawy i czy to spotkanie z firmą, która zamierza te siłownie wiatrowe ustawić na terenie waszego sołectwa, zostały rozwiane?
Praktycznie po rozmowach nic nie zostało wniesione do tego, żeby to rozwiać czy cokolwiek. Siłownie mają powstać. Naszą okolicę chcą po prostu poniekąd zdewastować, tak? Jesteśmy małą miejscowością nadmorską. Głównie żyjemy z rekreacji, z turystyki. Mamy piękne jeziora, mamy Naturę 2000. Tutaj są instytucje, które powinny nas wesprzeć. Przede wszystkim Park Narodowy, który mieści się nieopodal. Teraz mamy różne siedliska ptaków, zwierząt. Mamy nadzieję, że oni nas tutaj poprą. Tym bardziej, że pojawiają się ptaki, których do tej pory tutaj na tym naszym terenie nie były. Obawy też jest hałas, a przede wszystkim dewastacja naszej natury, całego ptactwa, zwierząt.
Obszary Natura 2000, prawda? Państwo macie wokół, właściwie wszędzie, można powiedzieć. Poza tym, że Woliński Park Narodowy tuż obok.
Niedaleko jest właśnie Woliński Park Narodowy, z którego przylatują tutaj do naszego, nasze jezioro Koprowe orły wielki, tak? Które od 3 lat zaczęły się w tym regionie naszym pojawiać w końcu.
No było spotkanie, pani sołtys, no i pytaliście inwestora o te wasze obawy. Co on odpowiadał?
Praktycznie inwestor powiedział, że dłużej trwa i bardziej hałasujemy, jak odkurzamy mieszkania niż te turbiny. Jeżeli rozpoczną się okresy odlotów ptaków, tak, no to oni będą wyłączyć te Najśmieszniejsze jest to, kto go poinformuje, że te ptaki dzisiaj i o tej godzinie będą wylatywać. Więc to też jest takie dla nas trochę śmieszne, tak? Że nie wiem, czy ktoś odkurza godzinę czasu mieszkania i sobie hałasuje, tylko że to jest hałas na przykład godzinny, nie całodobowy.
Na tym spotkaniu z inwestorem pani Sołtys był także sekretarz gminy Wolin. Proszę powiedzieć, co mówił, bo z moich ustaleń wynika, że procedowanie takiego posadowienia siłowni wiatrowych to 3 lata może potrwać, no 2 najmniej.
To jest minimum, jakie zanim uzyskają, bo to jest długoetapowe pozwolenia, zezwolenia od różnych instytucji ekologicznych,
ornitologicznych, tak.
Więc te wszystkie instytucje tutaj muszą wydać zezwolenia, pozwolenia, poniekąd mieszkańcy, ale właśnie nad mieszkańcami są instytucje, które mogą to wszystko po prostu wstrzymać. Ale ogólnie do 3 lat maksymalnie zazwyczaj takie rzeczy trwają.
Czy sekretarz gminy Wolin przekonywał państwa, że warto o tyle wejść w takie inwestycje jak siłownie wiatrowe na waszym terenie, bo podatki do gminy będą, bo pieniądze będą na rozwój chociażby pani sołectwa Hynowa?
Nie, poinformowali nas najbardziej prezes, tak? Bo tutaj zyskuje praktycznie z tych turbin gmina, której około 150 tysięcy złotych rocznie wpłynie do budżetu gminy. Mieszkańcy dostaną 10% w zależności jakie mają rachunki, tak? Więc praktycznie dla mieszkańców oprócz hałasu nic więcej. A i ścieżkę rowerową pan prezes mówi, że nam wybuduje. Tylko, że my dróg nie mamy porządnych.
Dzwoni do nas pan Tomasz, nasz stały słuchacz, który, jak pamiętam, zdaje się w okolicach Rogowa mieszka w gminie Dobra. Nie Dobra ta przy Szczecinie, tylko Dobra Nowogardzka. I tam, zdaje się, też był problem, czy jest problem z siłowniami wiatrowymi. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, tutaj należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszy to jest taki, że pani Sołtys, która mówi, ma taką wiedzę minimalną, bo myśmy bardzo mocno rozgryźli ten temat. Tak jak pan redaktor pamięta, na antenie występowałem i chodzi o to, że pierwszy etap budowy wiatraków to jest wydanie decyzji wszystkich środowiskowych, oczywiście pozwoleń na budowę, natomiast samą budowę ją przeprowadza deweloper. To jest człowiek, którego interesuje tylko wybudować, mówiąc kolokwialnie, skasować szmal i uciekać. Później należy mieć w pobliżu bardzo potężną linię przesyłową. To znowu jest gestia operatorów, tak jak u nas na przykład Enei, prawda? W związku z czym gmina zawsze będzie chciała, żeby je wybudować, tak jak było u nas w gminie Radowo Małe, ponieważ obiecano z 17, zdaje się, siłowni 5 milionów podatku rocznie. No dla każdego wójta to jest niebagatelny kąsek, który można bardzo świetnie wykorzystać. W związku z czym tak, buduje deweloper te wiatraki, szuka kogoś, kto będzie w stanie je zagospodarować, ale drodzy państwo, okres eksploatacji tych wiatraków jest bardzo krótki do tego, co one robią nam ze środowiskiem, czyli nam mieszkańcom. W związku z czym później wójt się zmieni. Zmieni się koncepcja i strategia rozwoju przesyłania energii, etc. I gmina zostaje z poważnym problemem utylizacji tego wszystkiego. To są tysiące kilogramów stali i już setki ton, jak nie tysiące ton betonu, prawda? I ktoś musi za to zapłacić, zutylizować. A te zachęty, które słyszę w postaci ścieżki rowerowej i tak dalej, no to gratuluję podejścia z empatią do mieszkańców, którzy tam będą, gdzie wartość ich nieruchomości spadnie. Jeszcze państwo są w okolicach Kołczewa, tak?
Tak jest.
No to jest kwestia turystyczna. Także radzę państwu tutaj na wielu kierunkach się fokusować naprawdę, bo walka jest do wygrania.
Walka jest do wygrania. Dziękuję, panie Tomaszu. A u państwa powstają te maszty?
Nie, panie Januszu. I mało tego, idąc za naszym przykładem, poszczególne wioski, na przykład pan Marek Wojciechowski, którego serdecznie pozdrawiam, w Siennie Dolnym, też to zablokował. Proszę sobie wyobrazić, że jak przeszedł się po okolicznych gospodarstwach i face to face ludziom wyjaśnił, z czym to się wiąże, jakie niekorzystne oddziaływanie jest na środowisko i na ludzi, 98% mieszkańców podpisało petycję przeciw budowie. Mało tego, proszę pana, wiszą banery w Wierzbięcinie, nieopodal Nowogardu, wiszą w Słajsinie, także wszędzie, jak okiem sięgnąć, Gmina Radowo Małe i okolice, wszyscy są przeciwni.
Pan Tomasz, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. A przy naszym telefonie jeszcze przez chwilę pani Urszula Ociepa, sołtyska Hynowa. Myślicie o tym, żeby zbierać petycje i podpisy i zaprotestować bardziej niż obecnie, bo na razie to jest warstwa słowna, przeciwko tej inwestycji planowanej?
Tak, i będziemy zbierać petycje, podpisy, uruchamiamy radnych, bo część jest i nas poprze, część niestety nie chce nawet z nami rozmawiać. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. No i większość starszych osób w naszej miejscowości po prostu trzeba uświadomić, tak, co jest młodzieży. Z czym to się wiąże? Ja też, jest to dla mnie nowy temat, w sumie 7-dniowy. Nigdy nie miałam styczności z takimi problemami. Teraz informujemy się, szukamy osób, które właśnie mogą nam pomóc i nas poprowadzić poniekąd, co powinniśmy zrobić, jakie działania podjąć w tym kierunku. Mieszkańcy również się zgłosili o to, żebyśmy zaczęli pisać petycje i zbierać podpisy. Na spotkaniu wiejskim wyjaśnić, jeżeli nie przyjdą wszyscy mieszkańcy, to po prostu pójdziemy indywidualnie. Do każdego mieszkania zapukamy, wyjaśnimy i będziemy czekać.
I będziecie działali. Pani Urszula Ociepa, sołtyska Hynowa, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo również.
Do usłyszenia. A przy naszym telefonie gość kolejny, który przysłuchiwał się rozmowie z panią sołtys, pan Sebastian Gincel, ornitolog z firmy badającej oddziaływanie różnych inwestycji na środowisko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan jako ornitolog, gdy patrzy na Woliński Park Narodowy, na Wyspę Wolin, Kołczewo, Hynowo, czy to jest szczęśliwa, gdy chodzi o środowisko naturalne, przyrodę, szczęśliwa lokalizacja nowych turbin wiatrowych?
Generalnie najpierw należałoby wykonać tam konkretne badania ornitologiczne, chiropterologiczne przede wszystkim, które są zgodnie z procedurą całą ocenową narzucone dla każdej lokalizacji, dla każdej farmy wiatrowej w Polsce. I są to bardzo czasochłonne badania, bardzo złożone badania, wykonywane przez specjalistów z różnych dziedzin.
A inwestor ma obowiązek zrobić takie...
A inwestor ma obowiązek, badania? Tak, przeprowadzić takie badania w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej. I takie badania trwają rok. To są, tak jak wspomniałem, badania ptaków, czyli badania ornitologiczne, badania nietoperzy, ale również badania siedliskowe, czyli roślin, no i pozostałej fauny, płazów, gadów i tak dalej. Natomiast no, najważniejsze oczywiście są badania tych stworzeń, które latają, czyli ptaków i nietoperzy. I takie badania zostaną zapewne tutaj również przeprowadzone i one tak naprawdę dopiero odpowiedzą tak na 100% i ostatecznie, jakie jest prognozowane oddziaływanie w przypadku tej konkretnej lokalizacji. Natomiast już przed takimi badaniami trzeba mieć na uwadze, że ten rejon to jest skrzyżowanie dwóch bardzo ważnych korytarzy migracyjnych ptaków. To jest korytarz wzdłuż wybrzeża Bałtyku, który się ciągnie przez cały południowy Bałtyk i tamtędy lecą po prostu setki tysięcy, miliony właściwie ptaków rocznie. I w miejscu, w którym styka się z Zalewem Szczecińskim, z Zalewem Kamieńskim najpierw, no i z Wyspą Wolin, jest taki węzeł, który łączy się, takie skrzyżowanie tych korytarzy ekologicznych, tych korytarzy migracyjnych, w którym łączy się ten korytarz wzdłuż wybrzeża Bałtyku z korytarzem wzdłuż Doliny Dolnej
Oby. I co się dzieje, panie Sebastianie, kiedy na trasie przelotów tych ptaków pojawiają się olbrzymie, bardzo wysokie maszty i wiatraki, turbiny się obracają, te łopaty?
No, turbiny wiatrowe należą do przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób oddziaływać niekorzystnie na przyrodę, no w tym na ptaki, czy w szczególności na ptaki. Tych oddziaływań jest kilka, bo to może być utrata siedliska, czyli po posadowieniu turbiny na danym polu ten teren może być przestać być atrakcyjny dla ptaków, dlatego że to żerowisko zostanie w jakiś sposób przekształcone, dlatego że ptaki się boją tych turbin i nie będą chciały tam siadać, ale też, albo przede wszystkim, jest to jakby problem, jeżeli chodzi o kolizyjność, czyli ptaki lecąc, zwłaszcza w kiepskich warunkach pogodowych albo w nocy, no po prostu zabijają się o turbiny i to jest jakby oddziaływanie, które no jest, dotyczy każdej właściwie lokalizacji. Natomiast w przypadku jednych lokalizacji to oddziaływanie jest mniejsze, w przypadku drugich jest większe. I no tutaj jakby wracam do tych badań, które powinny, jeżeli zostaną rzetelnie wykonane, odpowiedzieć na to pytanie, czy dana lokalizacja będzie oddziaływać w sposób jakby istotny, czy w mniej istotny.
Pan Sebastian Gincel, ornitolog z firmy badającej oddziaływanie różnych inwestycji na środowisko. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.
Warto rozważyć za i przeciw tej inwestycji. My ze swej strony zwróciliśmy się mailowo, bo taki kontakt preferuje inwestor, do inwestora właśnie o rozmowę. Na razie nie mam informacji zwrotnej, żeby taka rozmowa była planowana, no ale ciekawe jest, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Woliński Park Narodowy, bo to przecież tuż przy parku ma powstać. Są tam obszary Natura 2000. Czy rzeczywiście Wyspa Wolin w tym akurat rejonie jest najlepszym pomysłem i najlepszym miejscem na posadowienie siłowni wiatrowych? I słuchaczka do nas w tej sprawie dzwoni. Halo? Nagrany telefon, słuchamy.
Mieszkanka Szczecina. Chciałam zwrócić uwagę na te wiatraki. Jeżeli tym ludziom wszystkim tak przeszkadza ten hałas, to ja proponuję, żeby oni dopłacali do przejazdu przez autostrady, wjazdu do miast, bo my w miastach też mamy hałas, na pewno większy niż wytwarzają turbiny. A druga sprawa, proszę bardzo, niech nie instalują tam turbin wiatrowych, ale niech ci państwo płacą prąd o 30% większy. Do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Czekamy więc na odzew ze strony inwestora, no ale zapytamy Woliński Park Narodowy, co właśnie władze parku na takie diktum, na posadowienie turbin wiatrowych w miejscach, w których odbywają się przeloty ptaków w milionach sztuk, jak powiedział nasz ekspert. Dotyczy to także nietoperzy i trzeba powiedzieć, że te nowoczesne wiatraki mają możliwości zatrzymania pracy, kiedy przylatują ptaki. Ale czy to zawsze działa? Są także różne odstraszacze, które mają odstraszyć nietoperze, żeby się nie zbliżały do tego rodzaju urządzeń. No ale jest jeszcze kwestia zaburzenia pięknego krajobrazu Wyspy Wolin w okolicach Kołczewa. Chyba mamy kolejnego już gościa. Jeszcze chwilkę, ale w takim razie przypomnijmy telefon, który odebraliśmy w czwartek, ostatni czwartek po południu.
Dzień dobry, Krzysztof, wierny słuchacz Radia Szczecin. Mam takie pytanie. Wczoraj była taka sytuacja, że potknął się pan na parkingu przy Netto w Poliuchach. Uderzył go potylicą o ziemię. Miał dosyć spory krwotok. Została poinformowana o tym karetka. I czekaliśmy na karetkę ponad pół godziny. Karetka sobie przyjechała na luzaczku, z Gryfina, bez sygnałów, facet leżał w kałuży krwi. Dzwoniono było po karetkę parę razy. Ja mam pytanie, czy tak ma wyglądać pomoc, tak ma wyglądać przyjazd karetki? Pół godziny, bez sygnałów dźwiękowych, ani świetlnych, w godzinach o godzinie 15, w godzinach szczytu. To jest jakiś żart, facet mógł zejść po prostu. Ale no cóż, na szczęście, mam nadzieję, że nic się nie stało. Dziękuję, do usłyszenia.
Z naszych późniejszych ustaleń i informacji od rzeczniczki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wynikało, że kałuży krwi tam na miejscu nie było, że pan był zaopiekowany, byli przy nim ludzie, był przytomny, głowę miał opartą na kurtce, no ale pytanie, bo zawsze jakiś krwiak wewnątrzczaszkowy może być, czy ta karetka nie powinna przyjechać szybciej na sygnale świetlnym i dźwiękowym. Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia wyjaśniała, że taką, a nie inną dyspozycję i że nie był to wyjazd ratujący życie, otrzymało pogotowie ratunkowe od dyspozytora 112. Przy naszym telefonie pani Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewody Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Proszę nam wyjaśnić, jak było z tą interwencją? Czy tutaj był popełniony jakiś błąd? Czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, przepisami? Dyspozytor zebrał wszystkie niezbędne informacje i zadysponował karetkę tak, a nie inaczej.
Już wyjaśniam, tylko na początek chciałabym rozwikłać kwestię dyspozytora 112. Dyspozytor jest dyspozytorem medycznym, 112 to operator numeru alarmowego 112. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o dysponowanie karetek, to dysponują karetki dyspozytorzy medyczni. I tutaj rzeczywiście dyspozytor medyczny po przyjęciu tego wezwania zadysponował najbliższą wolną karetkę, która była w Gryfinie. Nie był to zespół ze Szczecina, tylko dlatego, że wszystkie zespoły ratownictwa medycznego ze Szczecina były zajęte udzielaniem pomocy pacjentom, między innymi pacjentowi z zatrzymaniem akcji serca i nieprzytomnej osobie. Także najbliższy zespół był w Gryfinie i ten zespół jechał rzeczywiście z Gryfina 25 minut. Został zadysponowany w kodzie drugim, to znaczy, że nie musiał jechać na sygnałach. Mamy tutaj do dyspozycji kod pierwszy i wtedy dyspozytor podejmuje decyzję o zadysponowaniu takiej karetki w kodzie pierwszym, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim, nagłym zagrożeniem życia pacjenta, czyli na przykład właśnie kiedy mamy do czynienia z zatrzymaniem akcji serca, albo kiedy pacjent jest nieprzytomny, albo kiedy mamy do czynienia z udarem. Natomiast w tym przypadku pacjent był przytomny, w pełnym kontakcie, po zebraniu wywiadu dyspozytor podjął więc decyzję o tym, aby tą karetkę zadysponować w kodzie drugim.
W kodzie drugim, czyli że jest stabilny pacjent, nie zagraża nic jego życiu i stąd właśnie taka procedura i stąd jazda karetki bez sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Tak, oczywiście ten pacjent uzyskał pomoc zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor podjął decyzję, żeby tą karetkę do niego zadysponować, więc zespół dotarł do tego pacjenta, zabezpieczył go i przetransportował do szpitala. Natomiast nie było tutaj konieczności wysyłania zespołu ratownictwa medycznego na sygnałach. Co też ważne, tutaj był wykonany tylko jeden telefon. Nie było dodatkowego ponaglania przyjazdu zespołu. Nie było mowy o tym, że stan tego pacjenta się pogarsza. Także stąd też nie było zmiany z kodu drugiego na kod pierwszy.
Pani Paulina Heigel, rzeczniczka Wody Zachodniopomorskiego. Dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No i dziękuję również za czujność słuchaczom, bo zawsze warto ufać, ale także sprawdzać. I jeszcze na zakończenie zaproszenie. 31 października w piątek w godzinach 12-15.30 w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie wydarzenie pod nazwą Czarne koty, które przynoszą szczęście. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie. Czarne koty rzeczywiście przynoszą szczęście. Sam miałem bardzo długo sympatycznego czarnego kota. I to wszystko już na dzisiaj w czasie reakcji. Jutro po 12 Krzysztof Kukliński, a za dziś dziękuję Mariusz Tałajkowski i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.